Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.
Chociaż każdy z nas jest młody, lecz o starym wilkiem zwo.
Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś nasza audycja prosto z Politechniki Gdańskiej, a mówiąc dokładniej z gabinetu profesora Lecha Rowińskiego, z gabinetu, w którym rodzą się, tak to można powiedzieć, pojazdy podwodne wykorzystywane nie tylko, ale w dużej mierze przez marynarkę wojenną. I właśnie o tych pojazdach podwodnych, o tym, do czego mogą służyć, o tym, do czego służą, o tym, do czego być może będą służyły w przyszłości, będziemy dziś rozmawiać. A naszymi gośćmi, oprócz profesora Rowińskiego, są także jego asystenci, magistrowie, inżynierowie Bogumił Porała oraz Aleksander Gierkowski. Najpierw jednak pytanie do profesora. Panie profesorze, zacznijmy może od początku. Kiedy rozpoczęły się prace nad pojazdami podwodnymi? No i nad czym wtedy pracowaliście? Jaka wtedy była wasza wizja?
Zaczynaliśmy od pojazdów załogowych. To był pojazd budowany dla Morskiego Instytutu Rybackiego. A po tym pojeździe przyszła era tak zwanych pojazdów bezzałogowych czy też zdalnie sterowanych. I zaczynaliśmy od pojazdów przeznaczonych ogólnie rzecz biorąc do celów obserwacji podwodnych i w pewnym momencie zauważyliśmy, że pojazd tego typu może się przydać do działań przeciwminowych w marynarce wojennej i od tego czasu zaczęła się właśnie nasza przygoda z produkcją, opracowaniem, projektowaniem, badaniami i produkcją pojazdów dla marynarki wojennej.
Te pojazdy dla marynarki wojennej wykorzystywane na okrętach przeciwminowych, one trafiły do marynarki wojennej na początku tego tysiąclecia, mniej więcej 19 lat temu. A kiedy rozpoczęły się nad nimi prace?
Prace zaczęły się w mniej więcej około 1990 roku, chociaż można powiedzieć, że trochę wcześniej, ponieważ w roku 1984 opracowywaliśmy projekt koncepcyjny pojazdu do niszczenia min pod kryptonimem Burzyk. I w ramach tego projektu opracowany został pojazd do przenoszenia dużych ładunków przeciwminowych, dwóch o wadze 120 kg, które miały być zgodnie z ówczesnymi czasami dostarczane na odległość 400 metrów i powodować niszczenie min. Potem analiza tego przedsięwzięcia wykazała, że jest to bardzo kosztowne. W tym czasie ocenialiśmy, że zespół tworzący takie coś musi mniej więcej zatrudniać 350 osób, ponieważ wtedy trzeba było wszystko zrobić samemu. Kilka lat później, kiedy nastąpiły zmiany, między innymi otwarto dostęp do technologii, powiedzmy, zagranicznych, możliwe było zaproponowanie innych pojazdów o różnym przeznaczeniu. Jak powiedziałem, pierwszy nasz pojazd, który się nazywał Ukwiał, został oparty o technologię opracowaną do celów cywilnych i idea była taka, żeby przy pomocy możliwie najniższych kosztów przewieźć urządzenia niszczące miny w miejsce na tyle oddalone od okrętu, żeby wybuch miny nie powodował zniszczenia okrętu.
350 osób, jeśli decydowaliby się państwo, jeśli zdecydowałoby się państwo, w sensie organizacji bardziej, pójść w tym kierunku, to taki nakład sił byłby konieczny. Z czego to wynikało? Z braku dostępu do komputerów, z braku dostępu do tej nowoczesnej technologii zachodniej, o której mówił pan profesor? Co sprawiało, że tak dużo sił i środków trzeba było poświęcić na stworzenie Burzyka, który ostatecznie nie powstał?
Proszę pamiętać, że przede wszystkim jest to związane z technologią i z zatrudnieniem odpowiedniej ilości specjalistów. Nam wydaje się, że pojazd podwodny to jest urządzenie, które w zasadzie potrzebuje tylko i wyłącznie sterowania, ale technologie użyte na tych pojazdach niestety powodują, że wymagana jest odpowiednia ilość specjalistów, którzy zajęliby się komunikacją, sterowaniem, wyświetlaniem, zobrazowaniem, przetwarzaniem danych. To w zasadzie powoduje, że firmy, które dzisiaj zajmują się produkcją pojazdów podwodnych, mniej więcej takiego składu potrzebują, aby dorównać technologii, która jest stosowana i aby powiedzmy odpowiadać czy zbudować urządzenie, które będzie odpowiadało wymaganiom tego, co oczekuje od nas nasz zamawiający, czyli marynarka wojenna.
A jak wy konkurujecie z tymi firmami komercyjnymi? Ja nie widzę tutaj 300-osobowego, ponad 300-osobowego sztabu specjalistów. Widzę trzech ludzi, którzy z całą pewnością znają się na swojej robocie. Jak wypadacie pod względem efektu swojej pracy?
Powiem tak, rzeczywiście nie stać po prostu nas na to, żeby zatrudnić zespół w składzie 300-osobowym. Natomiast, że tak powiem, w większości staramy się po pierwsze zatrudnić pasjonatów, ludzi, którzy mają wiedzę, ludzi, którzy chcieliby zająć się po prostu rozwiązaniem problemów i jest to ich, że tak powiem, pasja, żeby zrobić rzecz, która będzie odpowiadała tym wymaganiom. Natomiast my mamy zespół w granicach 30 osób. To jest wszystko, na co nas w tej chwili stać, jeżeli chodzi o zatrudnienie. Oczywiście, jeżeli chodzi o produkcję, wspomagamy się firmami zewnętrznymi. Ale tam pod naszym kierunkiem, że tak powiem, zgodnie z naszą dokumentacją opracowaną tutaj przez naszych specjalistów, tam są produkowane urządzenia wykonawcze dla naszych pojazdów. Niestety, z uwagi głównie na brak środków, nie jesteśmy w stanie utrzymać takiego zespołu, aby konkurować z potężnymi koncernami, które zajmują się tą problematyką.
Panowie, wspomnieliśmy o tym, że pierwszy pojazd mający zastosowanie w marynarce wojennej, czyli Ukwiał, trafił do marynarki niespełna 20 lat temu. Natomiast na tym Ukwiale przecież historia waszych produktów, waszych wynalazków, no bo to chyba tak też można nazywać, się nie zakończyła. Potem był jeszcze Głuptak, potem był jeszcze Albatros. No i tym najnowszym produktem jest Morświn. Jak zmieniały się możliwości tych pojazdów?
Przede wszystkim są to różne pojazdy o różnym przeznaczeniu, więc trudno porównywać ich możliwości. Ukwiał i Morświn to są urządzenia sterowane i zasilane kablowo. Głuptak jest tak zwanym urządzeniem jednorazowego użytku, który ma zasilanie bateryjne, sterowany jest przy pomocy włókna optycznego. Natomiast Albatros jest pojazdem autonomicznym i każdy z tych, oczywiście te wszystkie urządzenia mają ze sobą wspólne technologie i wspólne rozwiązania, natomiast one w pewnym sensie nieporównywalne są, jeśli chodzi o komplikacje. Można to powiedzieć, że pojazd załogowy, który budowaliśmy w mniej więcej 1980 roku, zajął nam przy masie obiektu, zajął nam cały proces projektowania 2 lata i budowy. Natomiast pojazd, którym zaangażowana jest taka właśnie technika, powiedzmy cyfrowa, obliczeniowa, a ona właśnie w zależności od tego, jaki jest sposób funkcjonowania obiektu się zmienia, to po prostu opracowanie Głuptaka, tu również ze względu na oprogramowanie, zajęło około 10 lat. Następny pojazd, który chcielibyśmy budować i wdrażać, to jest również, licząc od początku samego pomysłu do końca, pojazd autonomiczny, to jest około 15 lat opracowania, żeby on był odpowiednio niezawodny i żeby to oprogramowanie, którym stosujemy, było pewne. Ponieważ to jest największy problem w tych właśnie urządzeniach coraz nowocześniejszych. Czyli jeżeli to jest urządzenie mechaniczne, gdzie steruje człowiek bezpośrednio, to opracowanie jest stosunkowo szybkie. Natomiast jeżeli chcemy, jak to się mówi, zatrudnić sztuczną inteligencję, to te opracowania stają się niestety coraz dłuższe i wymagają coraz więcej operacji sprawdzenia jakości. Co widać zresztą w innych przemysłach. No, ostatnie przypadki związane z lotnictwem pokazują, że jeżeli się nie dopracuje odpowiednio oprogramowania, to kończy się to tragicznie.
Ukwiał, Głuptak, Albatros, Morświn. O tym mówił pan profesor, że to są pojazdy przeznaczone do różnych zadań. A ten pojazd, o stworzeniu którego teraz myślicie, a na którego opracowanie potrzeba 15 lat, czy to będzie pojazd służący do nowego celu, do tego celu, których nie mogą realizować wymienione przeze mnie pojazdy, czy to jest nowocześniejsza wersja któregoś z tych pojazdów już stworzonych?
Nie można tak powiedzieć, że potrzebujemy jeszcze 15 lat.
Już trwają te prace.
Trwają te prace i te technologie są rozwijane. Chodzi o to, żeby realizować te funkcje, które realizujemy obecnie jako urządzenia zdalnie sterowane, czyli człowiek jest w tak zwanej pętli sterowania zaangażowany, żeby one mogły wykonywać swoje czynności w trybie automatycznym, czyli że zadajemy im zadania i one te zadania wykonują. Czyli to nazywamy w tej chwili, że to są pojazdy autonomiczne, ale wydaje się, że to jest bardzo proste. Natomiast, no znowu, jak wskazuje optymizm w dziedzinie budowy samochodów automatycznych, to tak mniej więcej mamy takie same kłopoty. Czyli na początku wydaje się, że zbudowanie automatu do wykonywania niezbyt skomplikowanych funkcji jest bardzo proste, natomiast rzeczywistość okazuje się bardziej skomplikowana niż to się właśnie na początku wydaje.
Czy to jest tak z tym pojazdem, nad którym pracujecie, że marzy wam się, aby on był gotowy do wykonywania zadań, o których nawet jeszcze nie myślicie? Tak paradoksalnie.
Nie. Aż tak dobrze nie jest. Myślimy o tym, żeby funkcję, którą wykonuje w tej chwili pojazd GUPTAK, mógł on wykonać w sposób automatyczny. Czyli żeby nie trzeba go było obciążać przewodem sterującym i żeby mógł wykonać tą samą funkcję na podstawie tych informacji, które obecnie dostaje operator.
Panowie, jeśli chodzi o obecnie wykorzystywane pojazdy podwodne, no to one służą głównie i są już przecież wykorzystywane do niszczenia min, prawda? To jest zresztą ten trend w przypadku niszczycieli min, aby, mówiąc w pewnym uproszczeniu, człowieka trzymać jak najdalej od miny, aby nie stwarzać zagrożenia dla żołnierzy, aby jedynym obiektem zagrożonym był pojazd podwodny. Do czego jeszcze, już nawet abstrahując od tego, nad czym wy pracujecie, do czego jeszcze obecnie są wykorzystywane w wojskowości na świecie pojazdy podwodne?
Generalnie pojazdy, które w tej chwili produkujemy dla wojska, mogą równie dobrze pełnić funkcje w służbach cywilnych. To mogą być pojazdy rozpoznawcze, to mogą być pojazdy do poszukiwania różnych obiektów. To mogą być pojazdy, które będą czuwały, powiedzmy, nad bezpieczeństwem portów. To mogą być pojazdy, które w zależności od potrzeb zdefiniowanych, załóżmy przez zamawiającego, to może być platforma wiertnicza, która potrzebuje na przykład ciągłego dozoru obiektów, które znajdują się poniżej linii wody. W zależności od tego, w co wyposażymy te pojazdy, one mogą pełnić taką funkcję rozpoznawczą, funkcję, powiedzmy, dozorową, funkcję, powiedzmy, kontroli urządzeń, rurociągów. Jeżeli są zamawiający, są potrzeby, aby taki dozór prowadzić w ciągu, powiedzmy, 24 godzin, te pojazdy równie dobrze możemy do tego celu wykorzystać. Zamiast typowych funkcji, które są potrzebne dla wojska, wymieniamy urządzenia lub dostawiamy urządzenia obserwacyjne, nawigacyjne i możemy prowadzić, że tak powiem, działania cywilne. To może być również kartografia. Wszystko zależy od tego, co jest w danym momencie potrzebne.
Poruszył pan bardzo ważny wątek, wątek związany z bezpieczeństwem portów. Porty, które generują każdego roku przychód dla budżetu państwa rzędu kilkudziesięciu miliardów złotych. W zeszłym roku to było 40 miliardów, więc mówiąc wprost, jest co chronić, warto inwestować w tę ochronę. Jak z waszej perspektywy wygląda ta świadomość tego, że jeden zatopiony gdzieś u wejścia do portu niewielki nawet statek może spowodować problemy z wejściem do tego portu, a co za tym idzie, może spowodować spadek przychodów budżetowych, może spowodować ogromne straty. Jak z tą świadomością jest wśród osób, nazwę to ogólnie, decydujących o tego typu projektach? No bo jeśli przyjrzymy się na przykład marynarce wojennej, której zadaniem w czasach pokoju jest ochrona szlaków handlowych, to no można się zastanowić nad tym.
Owszem, można. Powiedziałbym, należałoby.
Ja tak bardzo delikatnie podprowadziłem to pytanie.
Tak. Należałoby rozważyć, powiedzmy, straż w postaci właśnie pojazdów podwodnych i innych urządzeń, które będą strzegły wejścia do portów. To jest bardzo wrażliwy punkt. Jeżeli porty mają być rozwijane, jeżeli mają, że tak powiem, przynosić odpowiednie zyski, musimy w pewnym momencie pomyśleć o bezpieczeństwie. Eliminując, że tak powiem, człowieka, chociaż nie do końca, jest pomysł, jest wizja, czy możemy się zastanowić, w jaki sposób te pojazdy mogłyby pełnić taką funkcję. One mogą przebywać w wodzie 24 godziny. Jako urządzenia nasłuchowe, jako urządzenia dozorujące. Nie ma z tym problemów. Z tym problemów, jeżeli chodzi o techniczne wykorzystanie, nie ma. Należałoby po prostu mieć koncepcję tego, w jaki sposób te urządzenia byłyby pomocne do tego, abyśmy mieli w 100% kontrolę strefy przed wejściem do portu, abyśmy mieli kontrolę nad tą strefą. Takie zadania mogą te pojazdy realizować.
Aleksander Gierkowski, były marynarz, były żołnierz, pracujący także niegdyś w stoczni marynarki wojennej. Ale nie będę pytał o to spojrzenie stoczniowe, tylko o to spojrzenie czysto wojskowe. Które z zastosowań pojazdów podwodnych doceniał pan jako żołnierz najbardziej?
No, muszę powiedzieć, że miałem możliwość jako jeden z pierwszych dowódców okrętów wprowadzać ukwiały wyprodukowane przez profesora na użytek marynarki wojennej. Także po modernizacji czajki zostaliśmy wyposażeni. Przez wiele lat testowaliśmy te urządzenia. Początki były, wiadomo, trudne, bo to był prototyp. To cały czas ewoluowało. Czyli w tej chwili moi koledzy są zadowoleni z działalności tych pojazdów podwodnych, tym bardziej, że one służą również ukwiały do niszczenia min, które są nosicielami ładunków toczek, które likwidują miny.
Czy te pojazdy się zestarzały przez 20 lat?
Znaczy, nie można powiedzieć, że się zestarzały. Trochę technika poszła do góry, w związku z tym Politechnika też poszła jakby do przodu i zaproponowała marynarce wojennej lepsze rozwiązania, którym jest w tej chwili pojazd podwodny Morświn. Aktualnie znajduje się on na wyposażeniu Kormorana. No w tej chwili Politechnika liczy na jeszcze kolejne zamówienia na Albatrosa i na Mewę, jeżeli chodzi o ten pojazd.
Panie profesorze, zaczęliśmy od tego, więc na tym zakończmy, bo rozmawiamy o tych pojazdach, a jeden z tych pojazdów jest obok nas. Przyznam szczerze, nie ma napisu na nim, nie ma nazwy, więc nie do końca potrafię rozpoznać, czy to który z tych pojazdów, o których rozmawialiśmy, właśnie się tutaj znajduje.
On wygląda trochę jak głup, tak? Czyli ten pojazd jednorazowego użytku do niszczenia min. Natomiast na bazie technologii tego pojazdu opracowaliśmy pojazd, który miał nasz wewnętrzny kryptonim Albatros i jest autonomicznym pojazdem rozpoznawczym. Akurat ten model, który tutaj mamy, służy do tego, żeby zbierać dane oceanograficzne i obrazować dno przy pomocy sonaru, tak zwanego sonaru bocznego. Jego specyficzną cechą jest to, że w miejsce śrub napędowych ma do napędu użyte pędniki strugowodne, które powinny usprawnić jego eksploatację w ten sposób, że uniewrażliwiają na różnego rodzaju uszkodzenia. Natomiast, jak powiedziałem, głównym elementem rozpoznawczym jest tutaj sonar boczny, czyli to jest taki pojazd typowy do obrazowania dna. Wtedy możemy na takim obrazku poszukiwać obiektów czy innych czy jakichś obiektów niebezpiecznych albo innych nawet unoszących się w wodzie. Oprócz tego ma głowicę, w której zastosowany jest zestaw do pomiarów oceanograficznych, czyli jak pojazd płynie w wodzie, to po prostu może zbierać zbierać dane, obrazować dno i to jest takie typowe zastosowanie rozpoznawcze.
Panie profesorze, kiedy rozmawiamy o okrętach podwodnych, a nie o pojazdach podwodnych, szczególnie tych nowoczesnych, tych, nad którymi podobno Polska się zastanawia, to mówimy o kilku ważnych aspektach. Mówimy o autonomiczności, mówimy o niewykrywalności. Jak w przypadku tego typu pojazdów, służących na przykład do rozpoznania, jak ten, o którym teraz rozmawiamy, wyglądają te aspekty? Jeśli miałby on być wykorzystywany wojskowo, no to myślę sobie, że zarówno kwestia jego ewentualnego niewykrycia, jak i kwestia autonomiczności, a więc tego, ile może spędzić bez przypływania do bazy, tak to określę, byłaby dość istotna.
No więc z naszego punktu widzenia, czy z naszych analiz wynika coś takiego, że praktycznie pojazd taki podwodny jest jedynym obiektem uzbrojenia morskiego, które właściwie jest niewykrywalne, ponieważ okręt podwodny jest na tyle duży, że praktycznie na naszych akwenach morskich to praktycznie jest nie do ukrycia, ponieważ u nas średnia głębokość Bałtyku to jest 56 metrów, a 1/3 powierzchni naszego morza to jest 20 metrów, czyli mniej niż wysokość okrętu podwodnego.
Nasi podwodniacy by się kłócili, bo mówią, że Bałtyk jest miejscem idealnym do chowania się okrętem podwodnym ze względu na różne warstwy zasolenia, różne warstwy temperaturowe i tak dalej, i tak dalej. To oni musieliby porozmawiać.
Drona i go widać jest z góry każdy okręt podwodny.
Dobrze, zostawmy to w takim razie. No faktycznie to, że gdzieniegdzie jest płytko, może stanowić pewien kłopot. Zostawmy to i wróćmy do tych pojazdów podwodnych.
Tak. No więc wydaje się, że to jest bardzo dobre urządzenie, jeśli chodzi o prowadzenie skrytej walki, ponieważ jest małe i rzeczywiście tylko z bezpośredniej odległości można go wykryć. Można spoczywać na dnie bardzo długo. W pewnym sensie to takim koncepcja to były kiedyś miny, które strzelały torpedy do okrętów, czyli taki pojazd podwodny, który leży sobie na dnie i czeka na jakieś tam zagrożenie. Równocześnie można taki pojazd wodować z dowolnego miejsca na wybrzeżu, bo niepotrzebny nam jest port, ponieważ jest to małe. Można podjechać dwukółką do brzegu, wpuścić pojazd do wody, a autonomiczność może być taka, jaką sobie wyobrazimy. W tej chwili myślimy o autonomiczności rzędu 200 mil morskich, czyli zasięgu 200 mil morskich i czasu pracy około miesiąca. I w tym czasie ten pojazd nie musi się wcale poruszać, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby pojazd płynący z prędkością 3 węzłów dogonił okręt podwodny. Natomiast może poczekać na ten okręt podwodny, a w stosunku do ceny okrętu podwodnego jest właściwie bardzo, bardzo tani. W związku z tym zamiast mieć 10 obiektów kosztujących po 200 milionów dolarów, możemy mieć 20 obiektów po 1 milionie dolarów, który będzie nadzorował polskie wybrzeże bardzo skutecznie.
A mówił o tym profesor Lech Rowiński, Politechnika Gdańska. Naszymi gośćmi byli dzisiaj także Bogumił Porala, a także Aleksander Gierkowski, magistrowie i inżynierowie współpracujący z panem profesorem przy tworzeniu pojazdów podwodnych. Panowie, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękujemy również.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
I na tym kończymy dzisiejszą audycję. Zrealizował ją Stefan Kotiuk, a za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Do usłyszenia za tydzień.
Nasze morze, będzie Ciebie wiernie strzec. Mamy rozkaz Cię utrzymać, albo na dnie Twoim lec, albo na dnie z honorem lec.
Nasza flota, choć nieduża, czyli marynarka wojenna w Radiu Gdańsk. Aktualności, historia, ludzie, ciekawostki.